Witam panu serdecznie. Andrzej Suchcicki, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa. Bardziej kochani. Witam. Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny, psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Odbyła się niedawno w Warszawie bardzo ciekawa konferencja na temat ojcostwa, ale w bardzo specjalnym, bardzo specyficznym kontekście, właśnie takim, jakim państwo słyszeli. O ojcach to była konferencja dzieci z zespołem Downa. Ja może przeczytam coś najpierw, bo mamy takie dwie tutaj perspektywy. Jedna perspektywa kogoś, kto jest ojcem uczestniczącym, prawda? Pan Andrzej Suchcicki, pan Tomasz praktykującym, pan Tomasz Łysakowski badacz. No i to wobec tego są dwie perspektywy. Jedna taka, no powiedzmy, medialna, druga taka właśnie, no, ta praktykująca. I przeczytam dwa krótkie teksty. Jeden fragment to jest tekst Doroty Terakowskiej, fragment książki Poczwarka, no, był wielki bestseller kilka lat temu, 2003, coś takiego. I tu jest taki fragment. Adam, przeczytam kilka słów, kilka wersów. Adam przyszedł z pracy, wyjął z teczki opasłą książkę, rzucił na stół i powiedział: Down to choroba genetyczna. Genetyczna, powtórzyła niepewnie Ewa. Genetyczna, powtórzył również Adam, patrząc na nią czujnie, jakby czekając, że dotrze do niej coś, co powinna zrozumieć bez słów. Ale ona nie zrozumiała. Musisz sprawdzić, kto w twojej rodzinie był. Tu urwał, chcąc znaleźć łagodniejsze słowo, ale stało się. Kto w twojej rodzinie był debilem? W mojej rodzinie? Ewa otrząsnęła się i spojrzała oszołomiona. Dlaczego w mojej? Bo moja zawsze była zdrowa, odparł Adam. Moja też. Kłamiesz. A babcia? Ewa zmartwiała. Babcia chorowała tylko na Alzheimera. A myszka, czyli córka właśnie odebrana do szpitala. Myszka już od pierwszego dnia, od pierwszej godziny, minuty, sekundy swego istnienia była debilem? Ona nie jest debilem. Adam milczał wymownie. Tak, myszka była niedorozwinięta. Ewa unikała tego słowa, bała się go. Wierzyła, że jeśli ono nie padnie, to coś odmieni jej córkę. Jakiś czar, przypadek, cud. Alzheimer to co innego. To nie jest niedorozwój. To choroba starszego wieku. A myszka ma Downa, powiedziała, siląc się na spokój. Tak, twoja córka ma Downa. Down zaś to choroba genetyczna. Dziedziczna, powtórzył z naciskiem Adam. Odwrócił się i wyszedł. Fragment książki Droty Terakowskiej Poczwarka. Pan Andrzej Suchcicki. Dałem taką przerwę krótką, żeby się pan trochę pozbierał, no bo pewnie to jedna dla pana.
Wie pan, tak, ja...
Mocne bardzo.
Tak, może znam tę powieść. Znaliśmy, można powiedzieć, dosyć dobrze panią Dorotę Terakowską. Wielokrotnie rozmawialiśmy. Zaczęło się od kłótni, potem zostaliśmy, no, przyjaciółmi to zbyt duże słowo, ale z wielkim żalem pożegnaliśmy ją, kiedy odeszła. Natomiast ta książka jest dobrą książką, jest książką wzruszającą, natomiast jest, że tak powiem, zlepkiem albo to takich klasycznych stereotypów, albo wręcz nieprawdziwych informacji. I tutaj wiele osób czyniło pani Dorocie zarzut właśnie z tego, że jest powiela stereotypy, a tym samym je umacnia. A dwa, że przekazuje nieprawdziwe informacje, które jeśli ktoś, czytając tę książkę, weźmie ją za jakiś swoisty informator, no mogą go wprowadzić w błąd.
A czy pan rozpoznaje się jako postać z tej książki? Chociaż trochę?
Nie, ja się nie rozpoznaję. Natomiast no, jest prawdą, że ta informacja o tym, że to jest zespół Downa, to nie jest taki łatwy moment w życiu. To się zawsze pamięta chyba i tak będzie do końca pamięci. Bo to trudno jakby zdefiniować, co się dzieje.
Ale proszę spróbować.
To jest tak, wie pan, jakby ja to czasami to mówię, jakby jedno dziecko to, które miało się narodzić, które miało być piękne, mądre, wspaniałe, kochane, jakby ono zmarło, a na jego miejsce pojawiło się coś, mówię tu świadomie, o czymś nie wiemy, co to w ogóle jest i do czego może doprowadzić, czego może od nas oczekiwać i w jaki sposób zmienić nasze życie. Wszystkim się wydaje, mnie też nie uda, że nastąpił koniec wszystkiego. Nic już się nie uda, nic nie będzie taki, jak było wcześniej. No i wie pan, no trzeba sobie z tym jakoś, jakoś poradzić.
Co jest najtrudniejsze w tym poradzeniu sobie?
Wie pan, najtrudniejsze jest, ja to mówię, żeby na nowo to życie poukładać. Znaczy, żeby jakoś znaleźć w tym gąszczu tych takich porozpadanych, jakby się lód pod panem połamał i tak musi pan znaleźć drogę po tych takich drobnych kawałkach lodu, żeby ta droga doprowadziła pana na suchy ląd. Tak, takie porównanie może dosyć naiwne, ale tak teraz przyszło do głowy, żeby jakby odnaleźć z powrotem drogę taką życiową, po której się będzie kroczyło i ku czemuś, prawda? W moim przypadku to było najtrudniejsze, żeby jakby się tak...
To było 20 lat temu, jak się udzielił.
Tak, 20 lat temu.
A pan nadal jest bardzo poruszany tym wspomnieniem.
A wie pan, to z tego się nie wyrasta. To z tego się nie wyrasta i z tym bardziej, że wie pan, ja nie mam możliwości, żeby o tym zapomnieć, bo bardzo często przychodzą do nas rodzice z małymi dziećmi do stowarzyszenia i pytają właśnie, zadają te same pytania, które ja sobie zadawałem kiedyś. Oni zadają te pytania mnie i ja muszę odpowiadać.
Jakie najczęściej?
No, jedno można zadać pytanie, które zawiera w sobie wszystkie inne. No, co teraz będzie? Co teraz będzie? No i staram się to pytanie rozłożyć na poszczególne.
Jak się mówi, co teraz będzie, to właściwie to jest tak, że my nie mamy na to wpływu, bo coś będzie niezależnie od nas. A czy może być coś zależnego od nas?
No jest właśnie, okazuje się, że bardzo wiele zależy od nas, i wszystko to, co będzie, też od nas zależy i odpowiadamy bardzo często równie ogólnym sformułowaniem, ogólną odpowiedzią, no co będzie. Będzie dobrze.
Jest dobrze teraz? W państwa rodzinie?
Tak, myślę, że tak. Ja sobie, jeśli chodzi o mnie, tak. I zresztą nie tylko o mnie, sobie nie wyobrażam sytuacji, gdzie Natalia byłaby inną Natalią. I to takie dziwne, nie kiedyś, chyba z 2 lata temu, a gruchnęła wśród rodziców dzieci z zespołem Downa, osób z zespołem Downa, taka wieść, że oto właśnie w Ameryce wynaleziono pastylki poprawiające pamięć i to na razie działa na myszy, ale jeśli działa na myszy, które mają zespół Downa, to jest tak. duże prawdopodobieństwo, że będzie działało na ludzi z zespołem Downa, więc zawrzało w naszym gronie. Ja sobie tak pomyślałem, że to oczywiście nieprawda, ale gdyby byłaby to prawda, to kurczę, jakoś szkoda. Szkoda by było Natalii takiej, jaka jest. Zresztą ja pamiętam kiedyś Krzysztof Marciniak, który jest prezesem Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, też ma syna z zespołem Downa, i kiedyś powiedział, że gdyby była taka pastylka na zespół Downa, to nie wie, czy by dał na Grześkowi, bo to wtedy nie byłby, tak powiedział, to wtedy nie to byłby nie mój Grzesiek. Tak. I coś takiego jest chyba z Natalią i myślę, że coś takiego jest z większością ojców, jeśli nie ze wszystkimi.
Bo jest jeszcze jedna osoba bardzo ważna w tej historii, o której nie powiedzieliśmy tej pory, pańska żona i mama Natalia.
No tak, mamy, wie pan, każdy z rodziców przeżywa ten stan, to narodzenie, pojawienie się dziecka z zespołem Downa. Tak tu, ja być może potem wyjaśnię, skąd ten Down jest taki stresogenny. Być może nie wszyscy z państwa wiedzą. No i każdy przeżywa na swój sposób. Myśmy przeżywali, I do tej pory przeżywam chyba trochę inaczej. Ja bym to nazwał takim komplementarnym przeżywaniem, bo na przykład moją małżonkę drażnią i ona widzi te spojrzenia. Idzie pan z dzieckiem z zespołem dawna i to jest dziecko, które widać. No i ludzie się patrzą, bo co mają robić. Ja tego nie widzę. A jeśli już się nastawię, żeby widzieć, to mnie to raczej bawi. Ja jestem ciekaw ich reakcji.
Ale to jest jedno z najgorszych obelg w Polsce, ty dawnie.
Wie pan, no to jakby obelga obelgą, a osoby z zespołem dawna to jest...
Tak, ja wiem.
Coś innego.
Ja wiem, że jest coś innego.
Ja myślę, że
wie pan, mówię tylko, że obelga boli.
Mnie nie, wie pan, mnie nie. Ja słyszałem o takiej obeldze z całym szacunkiem, się nie znam. Twoja matka klaszcze u Rubika, wie pan. Obelgi mają różny rodowód i różne składniki. No.
Skoro jesteśmy przy obelgach, przy tym, co widać, tak. To porozmawiamy o tym, co widać. Bo jest z nami jeszcze pan Tomasz Łysakowski. Przepraszam, pan milczał, ale no, zaczęliśmy jednak od pana Andrzeja, który jest ojcem praktykującym. Jak pan to wyraził ładnie.
Ja w ogóle nie jestem ojcem.
Pan jest ojcem. No ale pan wie, co widać, bo pan jest specem od tego, jaki jest obraz ojców w mediach, prawda?
Tak. To jest tak, że ten obraz jest oczywiście bardzo skomplikowany i jest jeszcze bardziej skomplikowany, moglibyśmy powiedzieć, w stosunku do dzieci niepełnosprawnych, a już szczególnie jest skomplikowany w stosunku właśnie do dzieci z zespołem Downa.
Tak no jak... to psycholog tak. Zaczyna swoją wypowiedź, jak państwo słyszą.
Tak, ale to ja może szybko powiem dlaczego. Otóż jeżeli chodzi o ojcostwo, to pamiętajmy, że ojcem ludzie są po coś. Większość z nas może sobie tego nie uświadamia, ale ojcostwo to jest na poziomie psychologii ewolucyjnej, która najgłębiej jakby przebadała te tematy i ludzkie motywacje. Ojcostwo jest na pewnym poziomie inwestycją. I chodzi o to, że większość ludzi oczywiście kocha swoje dzieci nie dlatego, że nie czuje na co dzień, że inwestuje w nie. Ale jednak najczęściej to jest tak, że wiadomo, że jeżeli to dziecko odnosi sukces, jeżeli jest wysokie, wysportowane, albo piękne, tutaj ma wielkie powodzenie w szkole, no to rodziców to cieszy.
No pewnie, psychologia ewolucyjna i tak dalej, tak?
No i teraz wyobraźmy sobie, że właśnie rodzi się dziecko z zespołem Downa. Co to znaczy dla rodziców? Dla rodziców na pewnym poziomie znaczy to, że teraz wszystkie inwestycje rodzicielskie, które zostaną przez nich poczynione, no właściwie...
Są źle ulokowane.
Będą źle ulokowane. I teraz w tym momencie to już na starcie budzi bardzo duży dyskusję. My oczywiście dzisiaj nie podchodzimy tak jak starożytni, nie wiem, Spartanie, którzy swoje dzieci niedorozwinięte właśnie to traktowali już bardzo, bardzo źle. No po prostu zostawiali je tam, no nie wiem, rzucali ze skały albo coś takiego. Natomiast chodzi o to, że dzisiaj, kiedy nawet mamy i tak pomoc państwa, kiedy mamy rozwinięty system socjalny, jednak ci rodzice to czują, no i teraz to wywołuje spore konflikty. I spory jakby tutaj, no szok. I ten szok był bardzo dobrze. Mi się wydaje, że mimo, że my tej książce, w tym fragmencie, który tu został przeczytany...
Bruta Terakowska, tak, poszwarka, przypomina.
Tak. My odnajdujemy pewne stereotypy, to tam zostały pokazane dwie rzeczy, dwie reakcje, które pojawiają się bardzo często, kiedy rodzice dowiadują się właśnie o tym, że ich dziecko będzie, no szerzej powiedziawszy, niedorozwinięte umysłowo, a tutaj z zespołem Downa w szczególności. Jakie? Po pierwsze zaprzeczanie, tak jak widzieliśmy w sytuacji matki.
I obwinianie.
Tak, a druga sprawa obwinianie, szukanie winnego, bo teraz jeżeli ja tak patrzę, że jeżeli człowiek ma taką sytuację, że coś mu się złego dzieje, a ojciec takiego dziecka no, ma taką świadomość, że coś się o to złego stało, no to szuka się winnego. I teraz jasne, że zespół Downa na pewnym poziomie jest chorobą genetyczną, bo zależy od dodatkowego chromosomu, ale nie każda choroba genetyczna jest dziedziczna. Zespół Downa nie jest dziedziczny choćby dlatego, że taka osoba nie zostawi potomstwa. Więc jakby w tym momencie pojawia się oczywiście takie, no, ta zbieżność, że tutaj to, że już ktoś coś słyszał, że jest genetyczny, aha, to znaczy, że co, twoja rodzina. I to jest reakcja, która niekoniecznie musi wyglądać tak jak tutaj, ale cały czas można kogoś obwiniać lub jakąś sytuację
obwiniać. Pan Andrzej Słuchcicki jest na pewno jednym z największych w Polsce ekspertów. Przeczytał wszystkie książki po polsku, po angielsku, po francusku i po jakiemuś jeszcze innemu, żeby się dowiedzieć, prawda? To jak to jest z tą genetycznością? Proszę powiedzieć, pan to wszystko
wie. Wie pan co, pozwoli pan ze mnie zanim odpowiem o co to jest z tą genetycznością. Chcę panu powiedzieć, że ja jak się Natalia urodziła, uciekałem od książek, uciekałem od wszelkich informacji o tym, co to jest zespół Downa, jak się pojawia, skąd się bierze. Ja nie zapomnę, ja wtedy jeszcze pracowałem gdzie indziej, zajmowałem się kinem i był wtedy film Jacka Bohuta Nienormalny. I to był horror dla mnie, wie pan, bo ja gdzie się pojawiłem na jakimś przeglądzie, to a teraz zapraszamy na państwa na specjalny, na pokaz specjalny filmu Jacka Bohuta Nienormalny. I co się wtedy było słychać w sali kinowej, prawda? Trzaśnięcie krzesła i skrzypnięcie drzwi, no to Słuchcicki właśnie wychodził z kina.
Dlaczego Słuchcicki wychodził z kina?
Wie pan, nie wiem. Bałem się, że dowiem się czegoś strasznego, czegoś więcej, coś wiem, a to, co było...
A może wie pan co? Ja przepraszam, ale może o sobie, że się pan czegoś dowie.
Bardzo możliwe. Wie pan, ja nie wiem, ale tak teraz to musimy je zdefiniować. Wydawało mi się, że dowiem się czegoś gorszego, niż wiem, że jest. Nie? Coś tak myślę, że tak to było. Kiedyś to też jakaś magia. Krótko powiem, bo to jakby kiedyś siedziałem w jakiejś poczekalni i przeczytałem, wziąłem gazetę i przeczytałem o filmie Ósmy Dzień. Ósmy Dzień, tak. Przeczytałem
belgijski film?
Tak, Jacques'a Van Normala. Przeczytałem recenzję, przyszedłem do domu i telefon od koleżanki Ewy Danielewskiej. Andrzej, dzisiaj o 18 w kinie Muranów jest prezentacja filmu Ósmy Dzień. I poszedłem.
I co?
No płakałem. Płakałem przez cały film. Zresztą tam musiał wam coś powiedzieć i mówię, że ciężko mi mówić, bo pierwszy raz oglądałem i trochę, mimo że staram się być twardym mężczyzną, trochę się wzruszyłem. No to na to Roman Kutek mówi, niech się pan nie przejmuje, za drugim razem też się płacze. Ja przez był taki moment, że unikałem wszelkich informacji na temat zespołu Downa. Teraz wie pan, myślę, że trochę wiem na temat zespołu Downa. Nie nazwałbym siebie absolutnym ekspertem. Natomiast tej wiedzy takiej potrzebnej nam rodzicom nie ma zbyt wiele. Nie jest ona zbyt głęboko od trzeci chromosom w 21 parze. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie dochodzi do takiej sytuacji? Praktycznie nie wiadomo. Najprawdopodobniej jest to zwykły przypadek i nie ma na pojawienie się zespołu Downa właściwie żadnych określonych przyczyn. Nie mówi się na to choroba, bo choroba jest leczona. Jest to wada genetyczna, aberracja chromosomowa. I jakby tutaj genetyka, czyli nie da się jej przekazać. Znaczy, można ją przekazać genetycznie, ale w sytuacji, bo tak, mężczyźni z zespołem Downa są bezpłodni. Natomiast dziewczynki owszem mogą mieć potomstwo i wtedy, tak z tego co wiem, prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z zespołem Downa przez matkę z zespołem Downa jest 50/50, czyli 50 na 50, bardzo duże prawdopodobieństwo.
Ja o tym, bo to zapytałem, po pierwsze, żeby uzyskać informację, a po drugie, żeby jednak połączyć, bo te dwa słowa tu się ciągle łączą, ta genetyka i wina. Jednak wina jest podstawowym słowem, poczucie winy.
Tak.
Ja dostałem kilka listów od państwa jeszcze przed programem. No jeden z nich jest taki, nie będę całego czytał, od pani Zuzanny, która podobnie jak pan Andrzej, dzisiejszy nasz gość, pracuje w takim stowarzyszeniu właśnie. I więc ciekawe jest na końcu. Proszę pana, żeby w dzisiejszej audycji dodać sił tym ludziom, którzy właśnie mają takie dzieci niepełnosprawne. Myślę, że to w ogóle Klub Trójki to jest taka audycja tak pomyślana, żeby dodawać sił, a nie zabierać. Ale to szczególnie chyba to jest ważne. I docenić trud. I żeby powiedzieć, że to są bohaterki. No to jest o matkach, to ciekawe. Będziemy ojcach dalej rozmawiali. Ale dalej, żeby tylko nie mówić o winie. Tego słowa bardzo nie lubimy. Znaczy, żeby nie mówić o winie, no to znaczy, że ta wina tutaj jest po prostu jak na dłoni, tak? No i jak jest... Chodzi teraz do pana Tomasza Łysakowskiego. No bo istniemy w rzeczywistości takiej realnej, praktykujących ojców i rodziców, ale istniemy także w sytuacji medialnej, społecznej, tak, prawda? Mhm. I ten obraz społeczny ojca w Polsce, to ojca dziecka niepełnosprawnego, jak to, czy dodaje skrzydeł, czy raczej ucina skrzydełka? Jak to jest z tą kwestią winy?
To znaczy, ja bym rozdzielił dwie rzeczy. Obraz ojca niepełnosprawnego w ogóle, jaki pojawia się w mediach, także w tych mediach takich, gdzie nie wiem, film zostanie obejrzany przez 10 krytyków, i obraz ojca niepełnosprawnego dziecka, który pojawia się w takich mediach mainstreamowych, tak, gdzie wiadomo skądinąd, że właśnie będzie to popularna rzecz i wszyscy to prawie obejrzą. I teraz pamiętajmy, że ten obraz to jest bardzo, bardzo tutaj uzależniony od obrazu takiego dziecka już. I no powiedzmy sobie tak.
Słusznie. Mhm.
I chodzi o to, że najczęściej, kiedy my mamy pokazaną rodzinną sytuację z osobą niepełnosprawną, ja to swego czasu na innej konferencji u państwa opowiadałem nawet z przykładami, to bardzo atrakcyjnym pokazaniem niepełnosprawności umysłowej jest pokazanie takie tragiczne, że tutaj mamy taki melodramat, jest biedna osoba, urodziła się niepełnosprawna, cała rodzina z nią cierpi, albo na przykład ewentualnie jest ojciec, który tam opuścił rodzinę, tak nam została sama matka, tak jak bodaj u Gilberta Grape'a, albo tutaj, czy tam popełnił samobójstwo czasami wręcz, więc gdzieś tam jest ta tragedia. Jeżeli na przykład jest autyzm, to rodzice próbują przezwyciężyć ten autyzm u dziecka i tutaj ojciec jest pokazany jako taki współcierpiący, albo jako uciekający, albo jako współcierpiący, walczący.
Tak,
no ale to nie jest pokazanie, to prawie w żadnym wypadku nie jest właśnie takie pokazanie, które by budowało jakby tutaj takie, tak dawało otuchy, poza pewnymi wyjątkami. I ja mam wrażenie, że takie wyjątki to właśnie takie seriale, gdzie my już przez dłuższy czas widzimy relacje. Czyli tak jakby to było Dzień za dniem, gdzie jednak ta rodzina była w miarę, ojciec był zwykłym ojcem, poza tym, że miał właśnie dziecko niepełnosprawne. I taki jak na przykład w Klanie, gdzie ten ojciec tam może być taki trochę safanduowaty, czy dawać sobą rządzić żonie, ale to nie jest jego wyznacznik. On po prostu też byłby taki, nawet gdyby tego dziecka niepełnosprawnego nie było. Więc albo cierpienie, albo normalność.
Tomasz Łysakowski i Andrzej Suchcicki są z nami. Dzisiaj państwa zapraszam. 7 trójek. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa, bardziej kochani, organizator z sesji bardzo interesującej, która się odbyła w ciągu weekendu w Warszawie. Panie Andrzeju, pan się czuje bohaterem?
Nie.
No
nie,
właśnie. W jakiej pan jest kategorii wobec tego?
Wie pan...
Jako ojciec dziewczyny, która ma zespołem Downa, to ma 20 lat, nazywa się...
Ja jestem chyba z... bardzo szczęśliwym ojcem, tak mi się wydaje.
Szczęśliwym ojcem?
Tak, ja uwielbiam przebywać z moją córką i mam nadzieję, że ona też to lubi. No i zawsze cieszymy się oboje, jak wracamy na przykład sami samochodem do domu, to wiemy, że możemy słuchać głośno muzyki, prawda?
Ja pan co teraz zapytam, przepraszam, bo ja myślę, że dziennikarz, to chyba dziennikarz, radiowy pewnie też, musi mieć dwa umysły. Jeden gadzi, a drugi taki empatyczny. Jak nie ma jednego ani albo drugiego, to nic z tego nie będzie. Teraz ja zapytam gadzim umysłem. Z czego się pan cieszy? Ma pan niepełnosprawną córkę.
Tak. Wie pan, cieszę się z tego, że Natalia się tak często uśmiecha, że czuję to, że Natalia jest do mnie bardzo przywiązana, że powiem, że powiem bardzo dziwne, proste słowa, że czuję, że mnie kocha bezwarunkowo. Tak.
Ja panią kocha bezwarunkowo?
Tak. Ona czasami narzeka, że ja na nią krzyczę, ale tylko krzyczę wtedy, gdy piję zimne mleko. Zaraz ma potem anginę. Tak. I ona doskonale wie, ale przekomarzając się ze mną i krzyczysz na mnie. Ja mówię, kocham cię bardzo, ale krzyczysz na mnie. Z czego się cieszę? Pytanie. Wie pan, to... To jest trudne pytanie wbrew pozorom. Bo jakby się tak, jak pan mnie zapytał o starszą córkę, no tak, to jest tyle tam punktów, z czego się mogę cieszyć, że nie wiem, wybijam, bo to nie odchodzi. A tutaj no co? No chodzi do szkoły specjalnej, ale czuję się tam świetnie i ma wielu przyjaciół i kolegów i wszyscy ją lubią. No to jest dla mnie, chodzi tam chętnie i to jest dla mnie jakaś, nie wiem, przyjemnie patrzeć, jak ona idzie do tej szkoły. Bardzo lubię uśmiech Natalii, który jest uśmiechem całego świata. Bardzo lubię jej radość. Unikam wszelkich sytuacji, które mogą sprawić jej przykrość. To jest dla mnie przyjemnością, że mogę zrobić jej przyjemność z, nie wiem, no myślę i nic konkretnego mi...
Trudno o miłości mówić, prawda?
No właśnie.
Głupie pytanie, żeby
się rzeczy. To musieli rozkładać na... Natomiast ja naprawdę, to moja, tak teraz myślę, ewolucja jest, że tak powiem, no 180 stopni od jakiegoś takiego czarnego scenariusza. Doszedłem do takiej, żebym, afirmacji życia, tak? Takiego życia i jak to, co mówiłem wcześniej, nie wyobrażam sobie w tej chwili, że mogło być.
Że pastelka to lepiej.
Nie, lepiej nie.
To byłaby inna miłość, inna dziewczyna.
Nie mówię też to tak, że to jest wszystko takie proste i to życie jest takie łatwe. No jest wiele różnych rzeczy, których nie ma w normalnym życiu ze sprawnym dzieckiem. No ale to, wie pan, wszystko jest do pokonania.
Pan Marcin, witamy pana w Trójce. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I słuchamy.
Tak pokrótce. Od dwóch dni jestem szczęśliwym tatą, to po pierwsze. Właśnie wczoraj się urodził mój syn Mikołaj, jest zdrowy.
Gratulacje.
Nie ma zespołu Downa. Natomiast wracając do tematu. Nie miałem dużo styczności z takimi osobami, natomiast moi znajomi z Krakowa prowadzą ośrodek Caritas, który zajmuje się właśnie osobami z takim, nazwijmy to, problemem. I powiem, że jako osoba zdrowa zupełnie, miałem przyjemność być na dwutygodniowym takim wyjeździe i naprawdę jestem pełen szacunku dla ilu ludzi, którzy pracują z takimi właśnie osobami i dla samych tych osób. Dlatego, że nauczyłem się od tych osób przede wszystkim takiej nieukrywanej radości i szczerości, która zdrowego, normalnego, nazwijmy to, ucywilizowanego człowieka takiego, jak my jesteśmy, uczy bardzo dużo jakby odwagi, ponieważ trzeba tą prawdę przyjąć. Oni nie kłamią. To po pierwsze. Po drugie one, te osoby, które są zespołem Downa, nie zauważyłem czegoś takiego jak taka intencjonalne zło. Człowiek, który myśli, który kombinuje, kalkuluje gdzieś tam na przyszłość, próbuje się usytuować w tych naszych takich, powiedzmy, kanonach kulturalnych, cywilizacyjnych, on gdzieś tam zakłada, kalkuluje. A to się zawsze wiąże z jakimś szukaństwem, z jakimś złem, które po prostu musi wykonać, żeby do czegoś dotrzeć. Tam czegoś takiego nie zauważyłem i to jest maksymalnie prawdziwe. I tak jeszcze tylko. Dzisiaj właśnie siedząc sobie z moją dziewczyną w szpitalu, czytałem taką historyjkę o naukowcu, który tam w latach 20 tego wieku przewidywał, w jaki sposób będzie prowadzone społeczeństwo w wieku 21. Taki, nazwijmy to, wizjoner, ginekolog. I uważał, że powinno się robić tak, że dzieci nowonarodzone pobierać embriony, znaczy nie będziemy tylko komórki macierzyste, zamrażać je, a potem je sterylizować, żeby nie mogły mieć kolejnych dzieci. I potem jak umrą, zbiera się specjalna komisja, która ocenia życie tych osób. I pytanie pada, czy warto mieć jeszcze takiego jednego człowieka, czy nie?
O Boże.
Czyli tak naprawdę...
Pomysł oczywiście
był z nazistowskich Niemiec prawie, że. Natomiast ważne pytanie jest, że oceniali życie tego człowieka. Czy on był dobry?
No to właśnie nie sąd ostateczny jest mniej więcej czymś takim, tylko że tutaj...
Czy on był od początku przydatny, czy nie? Tylko co zrobił tak naprawdę dobrego? Wydaje się, że tak naprawdę gdyby dobrze przejrzeć ten schemat, to spora część osób, które mają zespół Downa, na to mogłyby potem ewentualnie mieć kolejne dzieci.
Dziękujemy, gratulujemy syna. Proszę ucałować dziewczynę, no i tego syna. Mikołaja, prawda?
Pan?
Mikołaja.
Mikołaja, tak.
No to wspaniale.
I tak jeszcze mi się tylko przypomniało jedno słowo, że tak naprawdę inteligencja tylko błyszczy. Natomiast nie daje ciepła.
Aha, wielkie dzięki. Bardzo panu dziękujemy i zapraszamy. 7:03. Andrzej Suchcicki, Tomasz Łysakowski w studiu. I fragment, bo obiecałem, że będą dwa fragmenty, teraz będzie króciuteńki. Jest jeszcze jedna książka, bardzo piękna, bardzo tę książkę lubię, Anny Sobolewskiej, Cela, odpowiedź na zespół Dauna. Córka, prawda, jak się nazywa, państwa Sobolewskich. I tu jest króciutka scenka, też bardzo w podobnym kontekście do tej pierwszej scenki. Wychodzą ze szpitala.
Panie się nie lubiły.
No tak, to zupełnie jest inny obraz, właśnie dlatego chcę zacytować, wolałbym ten. Tak, teraz tak, jestem ciekaw, czy to właśnie a propos tego obrazu, co panowie powiedzą. Wychodząc ze szpitala z naszym zawiniątkiem, wiedziałam już, że będę się bronić przed poczuciem krzywdy i rozpaczy. Najbardziej pomógł mi mój mąż, Tadeusz, który powiedział raz, kiedy czułam się załamana: nie martw się, będę i ojcem, i matką. To jest tak piękne, że właśnie dalej nie ma co czytać, że książka dalej jest również piękna. Ale teraz... Teraz chodzi mi o te dwa obrazy. Jeden obraz uczestniczący, a drugi obraz właśnie ten taki społeczny, medialny. Czy to tak jest właśnie w mediach, w świadomości, to się przebija? Czy to tylko w tych filmach dla 10 krytyków, jak pan się wyraził, Tomasz Łysakowski?
To miałam wrażenie, że to się przebija i to się właśnie przebija właśnie, co ciekawe, paradoksalnie właśnie w takich dłuższych formach, jakichś serialach i tak dalej. Jakoś to mi się wydaje, że gdzieś to widać, ale zaraz powiem, co jest tutaj bardzo ważne i na co powinno się kłaść nacisk. Przecież te wszystkie relacje i tutaj pana o tej miłości, o tej radości i tu pana, który dzwonił, co nam mówią? Mówią nam, że ludzie, którzy dłużej funkcjonują z dziećmi z zespołem Downa, wcale nie odbierają tego swojego losu jako jakiegoś krzyża, który trzeba nosić, jako takiej, właśnie jak na początku powiedzieliśmy, nietrafionej inwestycji, jako takich kosztów. Nie, oni się cieszą, bo w pewnym czasie właśnie nie chcieliby mieć innych dzieci. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ten obraz, to co my widzimy, co nam się jakby na samym początku mówi o tym, o tej beznadziei zespołu Downa, jest z gruntu nieprawdziwe.
No,
media tutaj eksploatują pewne takie sensacyjne rzeczy. I teraz ludzie, którzy jakby funkcjonują w tym świecie, są bombardowani, ale też widzą na ulicy jakby, że to dziecko się inaczej zachowuje, mają bardzo mocne stereotypy. I kiedy dowiadują się, że ich dziecko też będzie z zespołem Downa, no to świat się wali. Ale potem, jak już z tym dzieckiem funkcjonują, no to większość z nich dochodzi do wniosku, że to wspaniałe dzieci. Więc w tym momencie jak ja tutaj na samym początku myśmy tak rozmawiali właśnie, czy o winie, czy innych tych, to pamiętajmy, że to są emocje, z którymi ludzie sobie radzą na samym początku, bo potem okazuje się, że to jest, no nie można powiedzieć takie dziecko jak inne, bo jest inne.
Inne, jasne.
Tak, ale z drugiej strony to jest dziecko, które w innym zakresie jest w stanie dostarczyć rodzicowi tyle samo, a nawet więcej radości czasami.
Panie Andrzej, to może za chwilę pan skomentuje, jeśli mogę prosić, ale najpierw pani Magda. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór.
Nie słuchamy pani.
Ja chciałabym wrócić do tego tematu winy, bo jednak on się rzeczywiście pojawia. Ja zderzyłam się... Przepraszam, tutaj jest hałas za chwileczkę. Ten hałas zniknie.
Dzięki. Czy można coś zmienić w życiu, tak? To jest właśnie przesłanie pani teraz. Bardzo się cieszę, że pani je wygłosiła. No i co dalej?
Już właśnie zmieniam. Dwa lata temu zetknęłam się z problemem pod tytułem chore dziecko na zespół Downa. To znaczy, kiedy byłam w ciąży i byłam na pierwszym USG, okazało się, że dziecko ma przewlekłość karkową powiększoną, czyli właściwie wyrok był taki pierwszy, jednoznaczny. I na tym pierwszym już USG, to jest jakby pierwszy aspekt, który chciałabym poruszyć, ginekolog, do którego natychmiast poszłam z wynikami, namawiał mnie już na tym etapie na usunięcie tej ciąży. Ja powiedziałam, że w moich kategoriach nie mieści się usunięcie ciąży, nawet jeżeli miałoby być to chore dziecko. I on właściwie krzyczał na mnie i mówił o tym, że ja nie na to się decyduję. I czy jestem na pewno na to gotowa. Ja mówiłam, że jestem. I on właściwie nie krzyczał, bo powiedział, że jestem niedojrzała. No, czyli to taka pierwsze zderzenie z rzeczywistością, z tym odbiorem ludzi chorych. Natomiast i po wyjściu już stamtąd kolejne myśli to właśnie gdzieś odruchowo szukanie winy, między innymi w rodzinie. Właśnie akurat brat mojego męża jest chory, nie na zespół Downa, na zupełnie inna choroba, natomiast gdzieś przenoszenie tej winy zupełnie odruchowe
na męża,
zupełnie niezwiązanych z zespołem Downa. Także my możemy mówić, że ta wina nie istnieje, że nie powinniśmy o niej mówić, a nawet myśleć. Natomiast ona gdzieś w pierwszych reakcjach na pewno jest.
A o mężu proszę jeszcze powiedzieć chociaż kilka słów, bo właśnie dzisiaj mówimy o ojcach bardziej. O matkach to jest sporo, jednak wiemy i też czujemy, jednak mimo, że to jest ten okropny stereotyp chorego, niepełnosprawnego, to jednak matki są powszechnie uważane za bohaterki, prawda? A ojcowie, oni mają jakoś gorzej myśli, tej świadomości społecznej i być może w takich związkach, w rodzinach. Jak to jest w Państwa związku?
Ja myślę, że mój mąż stanął na wysokości zadania, to znaczy jakby przyjął to do wiadomości, i też poparł mnie w tej decyzji, że oczywiście przyjmiemy to chore dziecko i będziemy się nim opiekować. I nawet właściwie zrezygnowałam z dalszych badań. Po prostu wiedziałam, że...
Ma pani wsparcie, tak.
Miałam nadzieję. I właściwie zachowanie tego ginekologa trochę mnie tak nastawiło, że właściwie na przekór tym wszystkim przeciwnościom właśnie zrobię to. Okazało się, że dziecko jest zupełnie zdrowe, cudowne i fantastyczne. Natomiast właściwie borykaliśmy się przez pierwsze miesiące z taką świadomością i mąż był bardzo dzielny. Przyjął to milcząco, czyli trudno mi jest mówić o tym, co się działo w jego wnętrzu, bo jest raczej introwertykiem, natomiast na pewno bardzo dzielnie. Nie wiem, jak byłoby teraz, czy jakby podjął to wyzwanie i dalej byłby taki dzielny, no bo dziecko jest zdrowe. Natomiast był być może nawet dzielniejszy ode mnie w przyjmowaniu takiego ciosu, bo na początku to był cios.
Dziękuję bardzo pięknie. Proszę męża ucałować, pozdrowić od nas tutaj wszystkich.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Łysakowski, psycholog społeczny, psychoterapeuta, Andrzej Suchcicki, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa, bardziej kochani. Panie Andrzeju, to panu też pewnie było bardzo trudno, trudniej niż żonie, dużo.
Wie pan, nie wiem, komu było trudniej. To ciężko porównać. Natomiast wracam jeszcze na chwileczkę do tej winy i to myślę, że to jest jedna z kategorii, w której, że powiem, ujmujemy ciągi wydarzeń. Nie? Natomiast te pytania o to, kto winien, co zawiniło, jaka jest przyczyna, dlaczego ja, ładnie określiła też jedna z mądrzejszych mam dziecka z zespołem Downa, Elżbieta Zakrzewska-Manteles, profesor socjologii, mówiąc, że są to pytania, które służą do zadawania, a nie do tego, by na nie odpowiadać. I po prostu te pytania się zadaje na pewnym etapie, a potem przestaje się je zadawać. Właśnie tak się okazuje, że one takie właśnie są, że na nie odpowiedzi nie ma.
A co właśnie na tej sesji, o której troszeczkę wspomnieliśmy, pojawiły się badania socjologiczne, które właściwie obalają pewien stereotyp. Znaczy taki stereotyp, że mężczyźni odchodzą.
No właśnie, ta konferencja, czy ta sesja, jak pan to ładnie nazwał, nosiła tytuł Ojciec do bicia i to świadomie przewrotny taki tytuł nadaliśmy, bo w tych społecznych, że tak powiem, społecznych naszych stereotypach ten ojciec niepełnosprawnego dziecka zawsze w większości przypadków odchodził i mama zostawała sama na placu boju i to karmienie piersią i czoło przeciwnością i taki właśnie romantyczny obraz takiej heroicznej kobiety. I ten ojciec był takim uosobieniem wszelkiego zła, nieodpowiedzialności, mówię czego jeszcze. Stąd tytuł Ojciec do bicia i co się okazało, przynajmniej według tych najnowszych badań, które pani doktor Cynoszewska w Leśnich Skulu zrobiła, a to spora próba, bo 400 osób wynika, że wcale nie, że to nawet...
80% to są pełne rodziny.
Tak, że to nawet lepiej niż w rodzinach, gdzie nie ma tego dziecka niepełnosprawnego i tutaj i też te rozpady związków nie są spowodowane niepełnosprawnością. niepełnosprawnością dziecka. Jeśli już, to niepełnosprawność jest takim, że tak powiem, kroplą, która przelewa czarę goryczy i iskrą na prochy, coś takiego. I to jest chyba dobry wynik tego całego spotkania.
Bardzo. Pan Tomasz Pasakowski.
Weźmy pod uwagę, że bardzo często związki, które muszą się zmagać ze wspólnym problemem, to wcale, znaczy, są takie związki, które wtedy się rozpadną, ale to nie jest większość. Bardzo często to, co cementuje związek, to różnego rodzaju problemy. Począwszy od problemy czasami z samym powstaniem związku, czy z tym, że właśnie, nie wiem, rodzice Jagurama i Julii sprzeciwiają się, przecież to nie byłaby tak wielka miłość, gdyby miała błogosławieństwo rodziców. Tak samo później wiadomo, że bardzo często związki rozpadają się wtedy, jak dzieci wyprowadzą się z domu, bo już są odchowane i wtedy zacząć się kłócić. Ale druga sprawa, że tutaj jest wspólne wypełnianie jakichś zadań, bardzo ludzi zbliża. Jak ktoś ma poczucie, że ta druga osoba to jest tylko osoba, do której wraca się i się kładzie do łóżka i się śpi rano, się już rusza gdzieś indziej, to nie jest nic, co cementuje związek. A jeśli się trzeba przezwyciężać coś, albo trzeba na przykład właśnie opiekować się dzieckiem, które cały czas wymaga tej opieki, to jest coś, co zupełnie inaczej stawia ten związek i on może paradoksalnie przez to stać się bardziej trwały. Druga sprawa, że także jest takie poczucie odpowiedzialności, a większość ludzi jest jednak odpowiedzialna, gdzie cały czas się myśli, teoretycznie nawet gdybym chciał odejść, to co stanie się z tymi osobami? Przecież ta moja żona sobie sama nie poradzi.
Pan Paweł, witamy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. W zasadzie chciałbym potwierdzić to, o czym mówią dzisiaj i słuchacze, którzy dzwonią do Państwa, jak również goście w studiu. W mojej rodzinie mam przypadek, to prawda nie dziecka z zespołem Downem, ale dziecka, które jest autystyczne, o czym moi kuzyni dowiedzieli się, w sumie wtedy, kiedy dziecko miało pół roku, więc przez pół roku zajmowali się dzieckiem, które były w pełni zdrowie. Informacja spadła na nich jak w zasadzie grom z jasnego nieba. Natomiast to, o czym chciałem powiedzieć, to jest to, że rola ojca, bo chyba to najmilej jest pożądane w tej audycji. Mój kuzyn jest osobą, która w życiu zawsze miała wszystko dostarczone na tacy i w pewnym momencie musiał stać się mężczyzną, który wszystko dźwiga na swoim barku. Wydaje mi się, że świetnie zdał z tego egzamin. Jest osobą bardzo odpowiedzialną i dba o to, żeby zapewnić jak najlepsze leczenie dla swojego syna. Natomiast jeszcze to, co chciałem powiedzieć ze strony ojca. Nie mam, mam dwoje dzieci, dwoje zdrowych dzieci. Nie miałem takiego kłopotu, żeby jak gdyby sprawdzać się w tej roli. Natomiast wtedy, kiedy urodził się mój syn, mieliśmy bardzo dużo kłopotów z moją żoną. Wtedy robiłem wszystko, chyba jak każdy ojciec taki prawdziwy, żeby temu dziecku zapewnić wszystko, co było na tą chwilę możliwe. Okazało się, że wszystko zakończyło się pomyślnie. Nie wiem, jak zachowałbym się w takiej sytuacji, gdyby w moim rodzinie, w moim domu, razem z moją małżonką wychowywalibyśmy dziecko trochę inne niż pozostałe. Ale wydaje mi się, że to o czym powiedział przed chwilą pan Tomasz, chodzi o odpowiedzialność. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to, że była mowa tutaj o tym, że matka widzi, że idzie z dzieckiem ze swoim Downa, bo wszyscy się odwracają. Ojciec nie widzi, bo jak gdyby już go to nie obchodzi. I ja mam taki przykład, całkowicie inny, ale z życia wzięty. Moja małżonka cierpi na zespół jakiejś takiej pochodne odpadaczki. Wtedy, kiedy czuje się źle na ulicy, kiedy trzeba jej pomóc, wszyscy traktują nas jak obcych, po prostu alienów z kosmosu. A nikt w społeczeństwie nie chce się zainteresować, żeby komukolwiek pomóc. I chyba to wynika z jakiejś takiej po prostu ogólnej polskiej znieczulicy. Nie wiem czy w czym to tkwi, ale tacy po prostu jesteśmy w Polsce.
Bardzo dziękuję. Znaczy ja myślę, że to cały wielki temat i należałoby opowiedzieć o przypadku z Brooklynu. Jak się nazywa ta dziewczyna, która została zamordowana na oczach 36 świadków Genovese, prawda?
Nie pamiętam, jak się nazywała.
No, ale to jest zupełnie jeszcze inny problem.
Ale to paradoksalnie to wcale nie jest tak do końca, bo ja sam kilka razy się spotkałem z tym, że jak ktoś na przykład słabnie w metrze, to ludzie rzucają się, żeby mu pomóc.
Ja też jestem spotkałem.
Tutaj chodzi o umiejscowienie kontroli. Jeżeli my widzimy coś i myślimy sobie, aha, to pewnie na przykład pijak, bo wygląda na przykład, to wtedy nie będziemy pomagać. Ale jak na przykład zacznie mdleć ktoś, nie wiem, w garniturze albo w elegancko ubrany, to paradoksalnie ludzie mogą... Albo nawet nie musi być elegancko ubrany, ale taki, który nie będzie wyglądało na to, albo nie wiem, jakaś babcia, to wtedy ludzie rzucą się, żeby pomóc.
Ja myślę tak, mam taką teorię, proszę mnie sprostować, że właściwie, żeby wesprzeć rodziców, dzieci z zespołem Downa, a zwłaszcza ojców, o nich dzisiaj sporo ciepłych słów powiedzieliśmy, że jeden z tych ojców wspaniałych jest z nami dzisiaj. Nie powiedziałem bohater, ale wspaniały. To jest w porządku.
Jak Ferdynand.
Jak Ferdynand. To myślę, że trzeba pracować nad zmianą stereotypu tych osób niepełnosprawnych, prawda?
Tak. Ja myślę, że...
Tak, to o czym powiedział pan Tomasz, prawda? Że to nie jest pijak, tylko ktoś w garniturze, to jest w porządku.
Tak, że to jest długa droga i myślę trochę kręta, bo zdania co do zmiany tego stereotypu, co do sposobu zmiany tego stereotypu są trochę podzielone i dzieją się rzeczy, które na przykład, nie wiem, niby służą tym zmianom, które mnie się wydają trochę śmieszne i prowadzące w przeciwnym kierunku, ale to też jest, myślę, temat na oddzielną audycję. Niemniej jednak istotnie trzeba to robić i myślę, że tutaj tacy specjaliści jak pan Tomasz powinni...
Nam bardzo pomogą.
Wskazać jakieś sposoby.
A ja mogę coś jeszcze na koniec zacytować? Bo to jest właśnie w tę stronę chyba, mam nadzieję. Właśnie z książki Anny Sobolewskiej Cela, odpowiedź na zespół Downa. Warto zaznaczyć, że niepełnosprawność intelektualna ludzi z zespołem Downa nie ma nic wspólnego z głupotą, jak ją rozumiemy w potocznym sensie. Głupota to jest brak logiki w myśleniu, skłonność do przesądów i stereotypowych opinii, takich jak na przykład rak boi się noża, koty są fałszywe albo koty są przywiązane do domu, nie do właściciela. Ludzie głupi nie dostrzegają wewnętrznych sprzeczności takich opinii wypowiadanych łącznie jak Żydzi się panoszą, Żydzi się ukrywają, no i tak dalej, i tak dalej. Ludzie z zespołem Downa tak nie myślą. Mają wielki talent do ludzi, wielki talent taki interpersonalny i taki wielki talent, powiedziałbym, duchowy nawet. Może to jest za duże słowo, ale kto wie, może wcale nie. Może to właśnie tak na nich spójrzmy, a nie to, że są głupi. Wcale nie są głupi.
Tak, ja zawsze wiedziałem, że Anna Sobolewska jest mądrą kobietą. Potrafi doskonale nazwać i spuentować pewne cechy. Istotnie tak jest.
Andrzej Suchcicki, ojciec Natalii, jemu szefy. Bardzo było miło pana poznać i gości. Dziękuję. Pan Tomasz Łysakowski, na razie jeszcze nie mąż i nie ojciec, ale tam się dowiemy, mam nadzieję, jak pan zostanie. Psycholog społeczny, psychoterapeuta. Bardzo pięknie dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Budarski, Stevie Wonder, kawałeczek chociaż na koniec.